5 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś, proszę Państwa, zmierzymy się z trudnym tematem u progu Wielkiego Tygodnia i pierwszego dnia wiosny. Mianowicie porozmawiamy o osieroconych dzieciach. Trwa kampania Fundacji Hospicyjnej pod hasłem Dzieci radzą sobie tylko w bajkach, pomóż osieroconym dzieciom. Co pół godziny ktoś poniżej 20 roku życia staje się w Polsce sierotą. Najczęściej osierocone dziecko ze swoją żałobą pozostaje samo. Celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przeżywania żałoby, jej etapów, sposobów reagowania na smutek i żałobę dziecka, sposobów reagowania najbliższego otoczenia, ale także rówieśników w szkole, pedagogów, psychologów. Jak mądrze, jak z wyczuciem towarzyszyć dziecku w żałobie po stracie któregoś z rodziców. W studiu gościa Agnieszka Paczkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka jest psychologiem hospicyjnym z Hospicjum Księdza Dutkiewicza w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej i Halina Weiss. Dobry wieczór. Pani Halina jest pedagogiem szkolnym z zespołu szkół nr 5 z 4 liceum w Nowym Porcie. Muzycznie Magda Umer. Z płyty Wciąż się na coś czeka. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23.
Atrament nocy serca zatruwa rytm. I gwiazdy już nie świecą, i księżyc znikł. Strwożona myśl, jak w klatce ptak, trzepocze się o pręty krat. Czy będzie świt? Czy będzie dzień? Czy umarł świat? Mówiłeś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni skrzących, daruj mi twój żar gorący, cały blask podaruj mi. Słońce, nie kryj się za horyzontem, ogrzej sny na jawie drżące, pozwól na szczęśliwe dni. Zostało z życia prócz czterech ścian. Nigdy nie chciałam wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł, wchłonięty w czerń, i odszedł ten, co kochał mnie. Nie mam już nic. Nie ma już nic, nie ma już mnie. Słońce, chowasz się za chmur opończy, gaśniesz jak nadzieja drwiąca, tulisz mrok w promieniach krwi. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy, anioł zły na dno mnie strąci, los jak kat zatrzaśnie drzwi.
Magda Umer, jeszcze zaśpiewam, a w studiu Agnieszka Paczkowska, psycholog hospicyjny z hospicjum księdza Dutkiewicza w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej i Halina Weiss, pedagog szkolny z zespołu szkół nr 5 z 4 liceum w Nowym Porcie. Jak mądrze, jak z wyczuciem towarzyszyć dziecku w żałobie po stracie rodzica. To nieproste. Dla większości z nas to sytuacja niezwykle traumatyczna, krępująca. Nie wiemy, jak się zachować. Często najbliżsi nie wiedzą, jak się zachować. A czego wymagać od innych dzieci czy nauczycieli w szkole?
Tak, to prawda. Nie jest łatwo pomagać dzieciom w żałobie i nie ma jednej odpowiedzi, jak to robić. Dlatego tym hasłem Fundacji Hospicyjnej, hasłem kampanijnym Dzieci radzą sobie same, tylko w bajkach, chcemy zwrócić na to uwagę, że to, czego potrzebują dzieci, to w przeciwieństwie do bajek właśnie wsparcia dorosłych. Mądrych dorosłych, którzy trochę wiedzą na temat żałoby, mają trochę większą wiedzę niż tylko ta stereotypowa, bo to bardzo pomaga w tym, żeby dziecko miało dobry klimat do przeżywania tej żałoby, tego trudnego czasu.
Niezwykle trudnego czasu, bo tak naprawdę wali się świat. Takiemu dziecku. Bezpieczny, spokojny świat, kiedy odchodzi jedno z rodziców. Albo na skutek choroby, albo nagle, gwałtownie, z powodu, nie wiem, na przykład jakiegoś wypadku.
Tak, tak. Jedna z terapeutek, taka ulubiona przeze mnie pani Anna Dodziuk, mówi, że kiedy umiera rodzic dziecku, to jemu się wali jakby właśnie cały świat. A kiedy umiera dorosłemu partner, to wali się pół świata, co pokazuje jakby ciężar, po której stronie jest, prawda? Że dzieci rzeczywiście przeżywają tą stratę dojmująco, tym bardziej, że nie zawsze mają takie możliwości, żeby o tym dobrze opowiedzieć, bo jeszcze nie potrafią albo mówić, albo nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie potrafią tego nazwać. Mają mniej środków niż dorośli, mniej narzędzi do tego też, żeby pomóc sobie.
I różnie na te traumy mogą reagować. W piątek na zaproszenie Fundacji Pole przyjechał do Trójmiasta Wojciech Eichelberger z wykładem Jak żyć bez taty. I po wykładzie nastąpiła seria pytań. Na karteczkach ludzie przynosili pytania i jedno z pytań brzmiało, czy raczej najpierw historia, a potem pytanie, co zrobić, kiedy 10-letnia dziewczynka po nagłej i niespodziewanej śmierci ojca, który był ukochanym tatą, w ogóle nie chce o tym rozmawiać, ucieka od tematu, nie chce chodzić na cmentarz. Minęło pół roku. No i Wojciech Eichelberger powiedział, że trzeba dać jej czas, że pół roku to bardzo krótko, że dla niej to jest za silne, za mocne. Więc też nie ma pewnie jednego wzorca reagowania przez dzieci na taką traumatyczną sytuację. Jakie mogą być te reakcje, pani Agnieszko?
No, tu wchodzimy w temat, czym jest w ogóle żałoba, prawda? I w żałobie, żałoba to przede wszystkim nie jest choroba, czyli to nie oznacza, że każda osoba, która straci kogoś bliskiego, wymaga specjalistycznego wsparcia. Wymaga przede wszystkim takiego dobrego otoczenia do tego, żeby przeżywać tą żałobę. I teraz żałoba to też jest coś bardzo indywidualnego. Ja jestem daleka od jakichś schematów czy określania etapów żałoby właśnie po to, żeby pokazać, że każdy ma swoje tempo. I ktoś na początku bardzo chce dużo mówić o tym, co się wydarzyło, co czuję, a ktoś inny, no mówimy tutaj o dzieciach, więc dzieci właśnie będą reagować długo milczeniem. To też nie jest tak, że czas leczy rany. To nie jest tak, że im dłuższy czas od śmierci, tym będzie to się wszystko goiło, te rany będą się zabliźniać. Tylko ważne jest, co z tym czasem, w tym czasie robimy. Jakby wobec dziecka, więc wracając do tej dziewczynki, co z panią przytoczonej, to gdzieś tam mi się pojawia, że w porządku, to jest jej jakby taki sposób może radzenia sobie, ale też warto zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście dorośli wokół tego dziecka słyszą takie delikatne sygnały od niej, kiedy ona jest gotowa o tym porozmawiać, bo może takie są. A są jakoś niezauważane, niewychwycone. Może ona gdzieś tam z tęsknotą patrzy w okno, a nikt o to w porę nie zapyta. Tak? Że widzę, że patrzysz w okno, o czym myślisz teraz. Albo na przykład ma złe sny. tak? I jakby się tego nie zauważa, albo traci apetyt. Można, to wszystko jest kanwą do rozmowy. Natomiast no też ważne, nie wiem, czy pani mówiła o tym, jakie są okoliczności śmierci były u tej dziewczynki. Jeśli tak. Jest to śmierć nagła.
Nagła, dramatyczna w wypadku komunikacyjnym, tata tak. Zginął.
To jest jeden z tych sygnałów, kiedy prawdopodobnie tej rodzinie, może tej dziewczynce, będzie potrzebna taka konsultacja specjalistyczna, bo mówi się o tym, że śmierć nagła, niespodziewana jest takim czynnikiem ryzyka powikłania żałoby. Tak. Czyli,
bo to jest taka... Tak. No trauma egzystencjalna.
Trauma egzystencjalna na to, na co rodzina nie była przygotowana. To się stało nagle, nie w wyniku choroby, która jakby, jeśli mamy osobę, która choruje, to gdzieś tam się pojawia nam w przestrzeni, że może to się różnie skończyć. W pewnym momencie rodzina wie, że jest to choroba na przykład nieuleczalna, więc pojawiają się różne takie myśli, jak to będzie, kiedy tej osoby nie będzie. Czyli już kawałek żałoby zaczyna się, to jest bardzo takim naturalne, to jest bardzo takie dla nas ludzi naturalne, już za życia tej osoby. I to niejako przygotowuje w delikatny sposób. Wiadomo, że nigdy się nie da przygotować na śmierć bliskiej osoby, ale ta faza szoku po śmierci nie jest aż taka głęboka. A być może tutaj, w przypadku tej dziewczynki, ten szok był tak głęboki, że zamroził wszystkie emocje, które powstały wtedy, kiedy się dowiedziała, że ten bliski, że ten rodzic umarł.
Często tak może być, że dziecko się pod wpływem tak strasznej informacji, że tata czy mama już nigdy nie wrócą, że nigdy już nie przyjdą, że się tak zamrażają i trwają tak, w tym tak, zamrożeniu.
Tak, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie występują te czynniki ryzyka powikłania żałoby. Jednym z nich jest właśnie ta śmierć nagła, czyli charakter śmierci, taki nagły. Drugim czynnikiem, innym czynnikiem jest z kolei czynnik materialny. Tak? Jeśli jest to rodzina, która sobie wcześniej też źle radziła finansowo, albo teraz znaleźli się w takiej trudnej sytuacji materialnej, no to też może nie być przestrzeni w tej rodzinie na to, żeby zajmować się emocjami, bo rodzina się zajmuje walką o byt. Więc musi gdzieś upchnąć te swoje emocje trudne na bok i odłożyć, no i poradzić sobie, żeby przeżyć, prawda?
Często ten rodzic, który został, ciężko sobie radzi z tymi emocjami i tym bardziej trudno mu zapanować nad emocjami osieroconych dzieci, prawda?
Tak, tak. Jeśli rodzic reaguje na śmierć partnera właśnie bardzo depresyjnie, czy jest w głębokiej rozpaczy, albo jest właśnie zajęty czymś innym, ratowaniem domu, no to też może nie być takiej uwagi na dziecko. Albo dziecko może samo sobie pomyśleć, że nie ma na jego przeżycia tutaj miejsca, nie chce dokładać zmartwień rodzicowi. Dzieci są bardzo też lojalne, nawet nastolatki, tak? Nie chcą dokładać zmartwień, nie chcą, płaczą po cichu albo mówią komuś spoza rodziny o swoich problemach po to, żeby nie otwierać trudnych rzeczy, żeby nie pogłębiać tego wszystkiego. I dlatego inni dorośli, na przykład w szkole, gdzie dziecko spędza tak dużo czasu, no, są tutaj ważni. Zwłaszcza właśnie w tych czynnikach, które mogą pogłębiać ten proces żałoby. Że nauczyciel, pedagog, który wie, co to jest żałoba, jakie są symptomy niepokojące, albo zna te czynniki ryzyka. Bo takim czynnikiem ryzyka jest na przykład to, że dziecko miało trudną relację za życia osoby zmarłej, z tą osobą zmarłą. No to gdzieś tam się włączy wtedy lampka takiemu pedagogowi. Będzie uważne to dziecko długofalowo, nie? Przez pierwsze miesiące, bo to jest taka naturalna nasza tendencja, że w pierwszych tygodniach, miesiącach jesteśmy uważni, a potem gdzieś to się tak rozmywa. Mhm. Tylko będzie ten pedagog świadomy, uważny przez cały rok. I będzie wiedział, że jeżeli u tej dziewczynki przez pół roku nie zmieniło się zachowanie, to może być to jakimś sygnałem tego, żeby się temu przyjrzeć. Na przykład taki pedagog może poprosić rodzica przy jakiejś okazji, żeby się skonsultował w tej sprawie z psychologiem.
Pedagog, świadomy pedagog został wywołany do odpowiedzi. Z nami w studiu Halina Weiss, pedagog z Nowego Portu, z zespołu szkół numer 5, 4 liceum. Pani Halino brała udział w takim szkoleniu specjalnym, tak, właśnie dla psychologów, dla pedagogów, między innymi prowadzonych przez panią Agnieszkę Paczkowską, bo to trudna sprawa, bo nie wiemy, jak sobie radzić tak z nadania, prawda? Trzeba się tego nauczyć. Proszę o tym opowiedzieć, jak pani sobie do tej pory radziła i teraz po tym szkoleniu, jaka będzie tak. różnica i czy będzie?
Powiem tak, że takie szkolenia na pewno są potrzebne, dlatego że my w szkole jako nauczyciele, pedagodzy musimy patrzeć na dziecko całościowo i musimy łączyć wiele rzeczy, zwracać uwagę na wiele sygnałów, jeżeli chcemy oczywiście, żeby ta nasza praca miała sens, żeby nie przegapiać jakichś istotnych momentów w życiu dzieci.
Co się zdarza? Jak reagują rówieśnicy, dzieci, kiedy nagle dowiadują się, że jedno z nich zostało osierocone? Przecież takie wypadki zdarzają się, myślę, nierzadko. Tak. Szczególnie w dużych szkołach, tak. gdzie jest dużo dzieci.
Tak. U mnie w szkole jest gimnazjum i liceum. I przez lata mojej pracy, a tych lat mam w tej szkole za sobą już chyba 26, było wiele sytuacji związanych ze śmiercią żałobą i też wiele sytuacji takich, w których no myślę, że jednak pomoc właśnie nauczycieli, pomoc pedagoga miała jakieś zasadnicze znaczenie. Żeby pomagać, trzeba nie tylko mieć serce, to jest najważniejsze, mieć jakąś swoją wrażliwość i mieć chęć w sobie, żeby pewnymi sprawami się zająć, ale też potrzebna jest wiedza, potrzebne są umiejętności, potrzebny jest też nam jako dorosłym otwarcie na taki temat, na przykład jak żałoba.
Taki temat, którego często sami się boimy.
Którego się sami boimy i mamy prawo do tych naszych lęków, jesteśmy też tylko ludźmi. Natomiast wiedząc, że od naszej postawy, od naszej reakcji bardzo wiele zależy, no myślę, że warto sobie też takie pytania zadawać, jak powinnam się zachować, jak powinienem się zachować. Szkoła jest trudnym miejscem. Szkoła jest trudnym miejscem też w temacie takich zdarzeń jak śmierć czy ucznia, czy rodzica naszego ucznia i myślę, że wielu nauczycieli ma z tym problem i ja wiem, jaką dla mnie ogromną różnicę w takiej samoświadomości stanowiło przejście przez to szkolenie zorganizowane przez Fundację Hospicyjną. Gdybym miała przywołać jakieś takie odległe wspomnienia, no to pamiętam takie sytuacje, w których ja sama czułam opór, mam pamięć do dzisiaj, czyli też było to dla mnie trudne zdarzenie, tak? Kiedy miałam opór, żeby podjąć temat, żeby porozmawiać z uczniem czy z rodzicem na ten temat. Natomiast wiem w tej chwili, z jakim też spokojem mogę podejść do takich sytuacji, one się zdarzają aktualnie też, no, mamy dzieci, które doświadczyły takich sytuacji.
I proszę mi powiedzieć, pani Halino, jak to wygląda, kiedy odchodzi któryś z rodziców dziecka w szkole, to co? Odbywa się jakaś taka lekcja, gdzie właśnie albo pani, albo ktoś z nauczycieli mówi dzieciom pod nieobecność tego dziecka osieroconego, co się wydarzyło, jak się mają zachowywać, jak to przebiega?
Scenariuszy jest tyle, ile przypadków. Sama byłabym przeciwniczką robienia jakiegoś jednego scenariusza na takie sytuacje. Myślę, że najważniejszą rzeczą to jest w ogóle otworzyć temat. Myślę, że dziecko, które zostało osierocone w pierwszym momencie po powrocie do szkoły, myślę, że ten moment pierwszy jest najtrudniejszy dla tego dziecka. I myślę, że ono się czuje bardzo samotne, ono się czuje wyizolowane, ono się czuje w tym pierwszym momencie inne.
Gorsze.
Często gorsze. Myślę, że też takie dzieci przeżywają lęk związany właśnie z tym, jak inni się zachowają. Myślę, że są dzieci, które nie mają potrzeby mówienia od razu o tym, nie mają potrzeby ujawniania tego problemu w szkole. I też to trzeba uszanować, ale żeby to uszanować, to trzeba to najpierw ustalić. Taki ostatni przypadek, nie tak dawny z naszej szkoły, samobójcza śmierć ojca. Nie podjęłabym się rozmowy z dzieckiem na ten temat, gdybym nie skontaktowała się z matką. To też jest trudne. Mam wykonać telefon do osoby, której tak naprawdę nie znam, w momencie no, chyba najtragiczniejszych przeżyć takich wewnętrznych. Wiem, że muszę to zrobić. Wiem, że muszę to zrobić spokojnie, rzeczowo. I wiem, że muszę wiedzieć, po co to robię. W tym przypadku akurat, o którym opowiadam, mama stwierdziła, że lepiej nie rozmawiać z tą dziewczynką na ten temat, że jakby oddalić w czasie taką rozmowę, nie podejmować tego tematu od razu, bo może to być dla niej po prostu za trudne, zbyt przykre, że lepiej, że dziewczynka po prostu też ujawnia w domu takie informacje, że nie chce, żeby inni wiedzieli na przykład o tym, w jaki sposób
ojciec odszedł.
I tutaj myślę, że w takich chwilach po prostu trzeba usiąść, pomyśleć i potem dopiero też zareagować troszeczkę intuicyjnie. Jeżeli podjąć tą rozmowę, to w dobrym momencie, w dobrych okolicznościach. No i tyle. I to jest chyba ważne.
Ja zawsze w takich chwilach zachęcam właśnie do tego, żeby skontaktować się z rodziną. Że to jest, sama pani powiedziała, że ten pierwszy moment jest trudny, wejście
ktoś
po pogrzebie.
Ktoś ze szkoły powinien się skontaktować z rodziną.
Najlepiej ktoś bliski z tej szkoły, czyli wychowawca albo pedagog. Jakby dorośli się tego boją, nauczyciele się tego boją. Myślą, że może to jest niewłaściwe, że to jest wchodzenie w taką prywatność tej rodziny, zakłócanie spokoju. No ale skoro wiemy, że to jest tak, że ten pierwszy moment wejścia do szkoły jest bardzo trudny, no to warto przygotować na tę okoliczność jakiś indywidualny scenariusz na tą sytuację.
I dlatego też pytałam o to, czy przygotowuje się dzieci z klasy, inne dzieci.
To zależy.
Na tę sytuację.
To zależy od sytuacji, bo myślę, że też nie warto przyjmować właśnie jakby jednego scenariusza. Nie warto iść za takim myśleniem, że powinniśmy, nie wiem, jakoś ustalić jakąś procedurę i tej procedury się trzymać. Każda sytuacja jest inna. Wszystko zależy, nie wiem, od wieku dziecka, od tego, jakie ono jest, od jego emocjonalności, od tego, jakie ma kontakty w klasie, czy jest to dziecko lubiane, czy nielubiane, czy to jest osoba popularna wśród rówieśników, czy nie. Natomiast zawsze warto o tym wszystkim pomyśleć. Czy rozmawiać z dziećmi, czy nie rozmawiać. Warto ustalić też sprawy pogrzebu na przykład i uczestnictwa kolegów w pogrzebie, czy dorosłych ze szkoły. Też tutaj ta osoba z rodziny, która pozostała, ma czasem swoje jakieś preferencje w tym zakresie. No też myślę, że trzeba być po prostu bardzo czujnym i bardzo takim nastawionym na to, żeby jeżeli wkraczamy w tą rodzinę w takim momencie, to żebyśmy nie przekroczyli pewnych granic. Natomiast to nie powinno nas powstrzymywać od podjęcia takiego działania. Ja nie zapomnę nie zapomnę reakcji tej mamy właśnie, do której zadzwoniłam. Odbyłyśmy bardzo krótką w sumie rozmowę, kilkuminutową. Mama bardzo dziękowała za to, że ktoś ze szkoły zadzwonił, że zainteresował się. To jest oczywiście potem otwarcie kontaktu na później. Taka mama już wie, że do kogo może zadzwonić, tak? Jakby do kogo się zwrócić, jeżeli będzie się na przykład z dzieckiem działo coś niepokojącego.
No a jeśli chodzi o przygotowanie klasy, to też można wziąć pod uwagę to, czy klasa żyje tym wydarzeniem, czy nie. Czy w klasie jest świadomość tego, że ich kolega stracił tatę. Jeśli żyją tym i rozmawiają o tym, no to wydaje się, że właściwym, żeby nauczyciel, pedagog jakby podjął rozmowę na ten temat, prawda? Bo to jest w emocjach dzieci. Dzieci jakby też im się otwierają ich własne straty. na temat zwierzątka, tak. na temat bliskich.
I jakieś lęki.
I się włączają tak. lęki. I teraz jakby zadaniem no, osób, które się opiekują dziećmi w tym czasie, czy nastolatkami, jest to, żeby przywrócić tą poczucie bezpieczeństwa. I paradoksalnie rozmowa o trudnych rzeczach przywraca to poczucie bezpieczeństwa, bo się okazuje, że można o tym rozmawiać, że można się popłakać, a potem też pójść dalej. I też można się przygotować w jakiś sposób na przyjście tego ucznia. Uczeń się boi wejść po pogrzebie do klasy, a klasa zastanawia się, co ma zrobić w tym pierwszym momencie. Czy ma podejść, czy ma nie podejść. Tak. I teraz jeśli nauczyciel wejdzie w kontakt z tą rodziną przed przyjściem dziecka do szkoły, to może te informacje zwrotne klasie przygotować. Tak? Powiedzieć, że słuchajcie, tak jak taka ostatnia sytuacja była, powiedzmy Krysia, tak? Ona powie krótko o tym, co się wydarzyło, podziękuję wam za udział w pogrzebie, ale ona nie chce żadnych pytań, ona nie chce podchodzenia, tak? Ale ona wie, że też dostanie od was jakąś taką symboliczną wiadomość, że są razem z nią. I co się stało? Kiedy ta Krysia przyszła do klasy w towarzystwie swojego wychowawcy, podziękowała za udział w pogrzebie i powiedziała, że jest jej trudno, ale nie chce o tym rozmawiać, to przedstawiciel klasy wręczył jej kosz jabłek. Tak, mówiąc, że ich jest tyle, ile nas w klasie. Różnie te jabłka wyglądają, no tak jak my różnie pewnie, ale jest to symbol tego, że jesteśmy z tobą i że dajemy ci siłę. Więc o tym na tych szkoleniach też rozmawialiśmy, że takie różne sposoby wsparcia, takiego też symbolicznego tego dziecka mogą być.
I są bardzo ważne. Proszę państwa, jak mądrze jest wyczuciem towarzyszyć dziecku w żałobie po stracie rodzica. Od pewnego czasu trwa kampania Fundacji Hospicyjnej pod hasłem Dzieci radzą sobie same, tylko w bajkach. Pomóż osieroconym dzieciom. Moimi gośćmi dziś w studiu są Agnieszka Paczkowska, psycholog hospicyjny z Hospicjum Księdza Dudkiewicza w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej i Halina Weiss, pedagog szkolny zespołu szkół nr 5 z 4 liceum w Nowym Porcie. A teraz Magda Umer.
Podobno żyć można osobno, podobno to zmieni coś w nas, podobno ze sobą nie sposób, podobno przy sobie nie czas, podobno wiatr za mocno wieje, podobno rozwiał już nadzieję. Spokojny wiatr już tylko we śnie. I tylko we śnie już czereśnie. Podobno milczenie jest w cenie, podobno ta cena to my. I zmowa milczenia ma wszystko pozmieniać i wiatr uspokoić i sny. Spokojny wiatr już tylko we śnie. Tylko we śnie, tylko we śnie już czereśnie. Podobno do siebie nie trzeba, podobno dla siebie nie można, podobno osobno. A jeśli można nas porzucać, to może można także słowa, a jeśli można porzucać słowa, to jest, jak mówią, już zupełnie inna rozmowa. Porzucaj słowa na wiatr, może ucichnie, ustanie. Porzucaj słowa na wiatr, kochanie, kochanie. A po nadziei, po wietrze, po słowach zostanie ślad na wiele lat. Zawsze to coś, zawsze to coś. Niech ryczy z bólu ranny łódź. Zawsze to coś, zawsze to coś. Niech ryczy z bólu ranny łoś.
Magda Umer jeszcze zaśpiewa. A my dziś rozmawiamy o tym, jak mądrze jest z wyczuciem towarzyszyć dziecku w żałobie po stracie bliskiej osoby, najczęściej rodzica. Piotr z Anglii, nasz stały słuchacz, pisze tak. Właściwie na ten temat można mówić wiele albo w sumie nic, bo nie wiadomo, jak kto zareaguje. Odkąd moja przyszywana babcia zmarła w 2001 roku, nie byłem na żadnym pogrzebie i na pewno nie będę chciał, by moje dzieci chodziły. Ba, zamiast pamiętać babcię jako uśmiechniętą i wesołą kobietę, do dziś dnia mam przed oczami zwłoki w trumnie. Szacunek do zmarłych to niekoniecznie branie dzieci na pogrzeby. Na szczęście więcej spostrzeżeń i doświadczeń w tym temacie nie mam, pisze Piotr z Anglii. Co pani na to? No właśnie.
To jest taki często powtarzalny motyw.
Brać dzieci czy nie brać
czy
na pogrzeb.
Czy brać dzieci na pogrzeb, tak. Czy nie. Na ten temat, w tym temacie dzwonią nauczyciele do fundacji hospicyjnej z takim pytaniem. Przychodzą też rodzice, których właśnie bliski odszedł naszym hospicjum. I to jest oczywiście, tak jak napisał ten pan, sprawa bardzo indywidualna, bo różnie ludzie reagują na to. I to do rodzica należy jakby ostateczna decyzja, czy uważa, że jego dziecko może pójść na taką ceremonię pożegnalną, czy też nie. Ale też w tych sytuacjach staram się zawsze zwrócić uwagę na to, że z jednej strony pogrzeb jakby ma te dobre strony dla dziecka w przeżywaniu jego żałoby, że bardzo urealnia tą śmierć. To znaczy, właśnie to jest to, o czym pisał ten pan, prawda, że pamiętam tą babcię w trumnie.
Tak, ale wcale nie jest tego pan Piotr
zadowolony.
Ale nie jest
tego zadowolony. No bo właśnie, być może zabrakło tego elementu, jak tylko tak zastanawiam się głośno, zabrakło tego elementu przygotowania dziecka, porozmawiania z nim. Nim zapytamy, czy chce, to opowiedzenie na przykład, co będzie się działo za chwilę. Jak to będzie wyglądało, z czym się wiąże pogrzeb, kto tam będzie, jak to będzie przebiegało, tak plastycznie, wizualnie, nawet nastolatkowi, który też jest może osadzony w swoich stereotypach z jakichś tam filmów i może się po prostu zwyczajnie tego bać. Omówienie też z dzieckiem tego, rzeczy, które mogą mu pomóc tam. Czyli na przykład jak będziesz się źle czuł, no to może ja nie będę mogła z tobą jakby wyjść, ale porozmawiałabym z ciocią, ona będzie zawsze blisko nas. Jeżeli będziesz potrzebował wyjść, to będziesz zawsze mógł. W samochodzie będą czekały różne dobre rzeczy i tak dalej. Powiedzenie, że będą też pewnie będzie dużo ludzi, niektórzy będą płakać, niektórzy nie będą płakać. To też jest część przygotowania. I potem dziecku może łatwiej wejść. Dziecku może łatwiej być w tej sytuacji i nie musi być to wtedy takie szokujące.
Takie trudne.
Takie trudne, bo trochę wie, jak to jest. To jest tak samo jak z odwiedzinami dzieci w hospicjum czy w szpitalu, jeżeli ktoś odchodzi. Prawda? Też, czy odwiedzić, czy nie odwiedzić. Ten chory już tak wygląda trudno, znaczy źle. Że to może być zbyt trudna sytuacja dla dziecka. I teraz omówienie tego, jak wygląda to miejsce, jak wygląda ten bliski, jak jest zmieniony, że ma żółtą twarz, albo że może z tobą nie rozmawiać, albo będzie miał jakieś rurki podłączone. I też właśnie zabezpieczenie dziecka w ten sposób, co ono może tam zrobić, prawda? Że ono weźmie mniejsze dziecko, jakieś kolorowanki, jak będzie się nudziło, albo co może zrobić dla tego chorego, albo co może mu przynieść. Pamiętam taką historię taty, który też właśnie po rozmowie ze mną pojechał ze swoimi synami do kwiaciarni wybrać kwiaty dla mamy. Tak? I oni jakby wiedzieli, że później trzeba znaleźć wazon, zajęli się tym, wiedzieli, że mama nie będzie z nimi rozmawiać, gdzieś tam położyli laurki, ten starszy list. I nie było to dla nich traumatyzujące, jak później też rozmawiałam. Znam bardzo wiele takich sytuacji, że to są często te pożegnania, to dobre sytuacje, które też jakby spajają tą rodzinę i później są takim właśnie dobrym wspomnieniem z przeszłości, że się pożegnałem, że byłem, że powiedziałam ostatnie ważne rzeczy. Ale oczywiście są od tych sytuacji wyjątki. Jak ja myślę o swoim dziecku, to się zastanawiam, czy z jego takim usposobieniem, gdzie przyklejają się do niej lęki różnego rodzaju, czy ja bym się zdecydowała na taki krok. Może bym zrobiła to inaczej, czyli następnego dnia zabrała je na cmentarz i w takiej spokojniejszej atmosferze jakby mogłaby się symbolicznie pożegnać z tą bliską osobą.
No więc właśnie, tutaj kolejne pytanie się nasuwa. Jak rozmawiać z dziećmi czy z nastolatkami o śmierci, o stracie, o odejściu bliskiej osoby? Też nikt nas tego nie uczy. I nie wiemy.
Ja myślę, że po pierwsze...
Halina Weiss.
Że po pierwsze... Ważną rzeczą jest, żeby w ogóle rozmawiać. I myślę, że też niepotrzebnie czasem generujemy sami w sobie takie lęki dotyczące tego, czy zrobimy coś dobrze. Myślę, że dzisiejsze czasy... Tu jestem cały czas pod wrażeniem tego SMS-a od słuchacza i też się do tego odniosę, że w dzisiejszych czasach śmierć została bardzo taka odsunięta na daleki plan, taka ugładzona i chyba było...
Wstydliwa też trochę, prawda? Mm-hmm.
I myślę, że łatwiej było dawniej, kiedy śmierć i wszystkie, że tak powiem, insygnia śmierci były wpisane w taką zwykłą rzeczywistość. Kiedy się tego bliskiego, nie wiem, myło, ubierało, kiedy on był w domu, kiedy to wszystko było taką normą.
A dzieci biegały wokół trumny i się bawiły.
Tak. W tej chwili chyba myślę więcej szkody i więcej właśnie lęków w dzieciach powoduje to odsunięcie choroby i śmierci. Ja sama powiem tutaj jakby z własnego doświadczenia, że zawsze miałam tendencję, żeby jednak dzieci doświadczały moje własne, prywatne, żeby doświadczały pewnych rzeczy, nawet trudnych, bo życie nie składa się tylko z rzeczy miłych i przyjemnych. I myślę, że takie różne sytuacje są takimi szczepionkami po prostu na jakąś taką, nie wiem, własną stabilność emocjonalną też, tak? Natomiast oczywiście nie trauma.
Są też fantastyczne, jeśli mogę przerwać, książeczki, które przygotowują dzieci do takich sytuacji. No te, które mi teraz przychodzą do głowy, to jest na przykład wydawnictwa Enedue Rabe, Żegnaj Panie Muffinie, o śmierci świnki morskiej, ale bardzo pięknie to wszystko, ta cała historia jest opisana.
To jest taka książka też Jesień liścia Jasia, to jest taka moja ulubiona.
Tak, gdańskie wydawnictwo psychologiczne wydana
książka. O liściach, które spadają z drzew, kiedy przychodzi ich pora, i to jest taka kanwa dla dzieci do rozmawiania o przemijaniu, o tym, o starości, o chorowaniu, też bardzo metaforyczna książka. No i tu dochodzimy do tego, że warto rozpoczynać wcześnie, czyli wtedy, kiedy u dzieci małych pojawia się takie zainteresowanie naturalne tym tematem, a co z tym ptaszkiem na tej drodze, prawda? A co z tą moją rybką? Żeby tego nie zasłaniać, tylko próbować to nazywać. I wtedy dziecko ma jakieś takie w sobie już od małego odnośniki. Aha, że to chodzi o to, że się nie rusza. Aha, i pyta o niebo gdzieś w jakimś też w kontekście, prawda? I co tam jest? I sobie wyobraża, istnieje fantazji. I warto na to dzieciom pozwalać. A często jest tak, że te pytania, że się za nimi nie podąża, że się je bagatelizuje, że dzieci nie dostają wystarczających dla nich odpowiedzi i widzą, że jakieś napięcie właśnie w tym temacie. I tu wracamy do tego, że ci dorośli są ważni, że jak oni są oswojeni, jak oni mają przegadany ten temat, tak jak próbowaliśmy to robić na szkoleniach, że zaczynają mieć język na ten temat jakiś, prawda, formę wypowiedzi, no to wtedy zaczyna być trochę lepiej. I jak pani pytała o to, jak rozmawiać z dziećmi, no chciałoby się powiedzieć, że to nie ma jednej formuły, ale jeśli jakoś wyznaczyć jakieś takie ogólne zasady, w które można wkładać później takie indywidualne oczywiście podejście, no to warto właśnie podążać za pytaniami dziecka. Obojętnie, czy coś dzieje się w rodzinie trudnego akurat, czy nie, ale za tą jego ciekawością, prawda? Że jeśli dziecko pyta, to znaczy, że to jest sygnał, że w tym momencie dziecko jest gotowe na to, żeby usłyszeć tak. coś na ten temat. I opowiedzieć.
A Piotr z Anglii kontynuuje, jeszcze raz napisał. W tamtym czasie miałem 18 lat. Jako ratownik już wtedy spotykałem się ze śmiercią. Również później nieraz uczestniczyłem jako ministrant w pogrzebach. A jednak to była sprawa osobista. I w życiu bym się nie spodziewał, że takie przykre wspomnienie zostanie. Pomijając, że ryczałem jak bubr przez całą ceremonię. Nie da się przygotować na takie przeżycie, pisze pan Piotr. Po prostu w pamięci najbardziej zachował się ten blady trup w trumnie. A teoretycznie nie powinno mieć to na mnie wpływu, napisał pan Piotr.
No tak, bo jakby był w takich sytuacjach już nie raz, prawda? Więc stąd może to zaskoczenie, że tutaj nagle nie jest jednak przygotowany. Prawda?
Bo jest to bliska osoba.
Tak, a więc dalej był to ten szok.
Ja bym się nie zgodziła z panem Piotrem, że nie da się przygotować na takie
przeżycie. My mówimy takim bardziej miękkim językiem, że się próbujemy oswoić z tym.
Tak.
Trochę bardziej jakby zmniejszyć skalę tego szoku. Nie zawsze oczywiście to się uda.
Potem, można próbować, prawda?
Tak. I potem ważna jest ta część po, prawda? Jesteśmy po pogrzebie i znowu, czy dziecko coś pyta, czy pokazuje jakieś emocje, zahaczać o to, co się dzieje, co myślałeś sobie wtedy. Widziałam, że zwróciłeś uwagę na tego wujka i zacząłeś wtedy płakać. Co takiego się działo na przykład?
I też nie zaprzeczać emocjom, bo mamy też taką, my dorośli niestety tendencję i nie płaczę, żeby ukrywać te nasze trudne emocje przed dzieckiem. To nie jest dobra droga, kiedy udajemy, że nie płaczemy, kiedy płaczemy.
Teraz, teraz przypomniałam sobie historię dziewczynki, uczennicy naszej szkoły, która zwróciła się do mnie z takim problemem związanym ze sobą, ze swoim samopoczuciem, ze swoim poczuciem własnej wartości. I po krótkiej rozmowie sama jakby zdiagnozowała temat w taki sposób, że bardzo przeżywa to, że po śmierci taty, która miała miejsce już kilka lat temu, nie przeżyła tej śmierci w pełny sposób, nie przeżyła tej żałoby, dlatego że była odciągana od tego tematu. Powiedziała mi coś takiego, wszyscy chcieli zadbać o to, żebym ja się tym tematem nie zajmowała. I rzeczywiście nie zajmowała się. Temat wrócił teraz. Z powodu innych wydarzeń życiowych.
Trudnych bardzo.
Ale temat wrócił i to jest sprawa niezałatwiona. I tak sobie myślę, jak mówimy o tym, czy zabierać dziecko na pogrzeb, czy narażać na jakieś, nie wiem, silniejsze przeżycia. Myślę, że tak, ale myślę, że jest tak, jak powiedziała pani Agnieszka, są wyjątki od reguły. Są wyjątki na pewno i warto być uważnym, warto być wrażliwym i zauważać takie sytuacje, w których mamy postąpić inaczej niż to jest typowe dla nas. I tyle.
No właśnie, tutaj jakby wchodzimy też w ten taki motyw, który jest często poruszany w Fundacji Hospicyjnej, także w tej kampanii, że dzieci w żałobie to często tacy zapomniani żałobnicy. Czyli wiemy, że dzieci się cierpią, ale jakby nie rozumiemy, w jakim sposób nam o tym mówią, albo dajemy im takie rady, które nie do końca pomagają, które właśnie polegają na unikaniu problemu. Ja w swojej pracy najczęściej, jeżeli się stykam z jakąś powikłaną żałobą, czyli taką właśnie niezakończoną żałobą po latach u dzieci, to właśnie wtedy, kiedy była stosowana cały czas długofalowo strategia unikania bólu, unikania tego tematu, nierozmawiania na ten temat, to rzadko pomaga. Tak długofalowo, bo cały czas musimy tak żyć, żeby oddalać od siebie ten lęk. O tym wszystkim też piszemy na naszej stronie internetowej tumbopomaga.pl, o tych takich sprawach psychologicznych, jak można rozmawiać. Tam są konkretne też takie sugestie czy zachęty do tego, w jaki sposób o tych trudnych tematach można rozmawiać.
No więc właśnie, bo myślę, że my dorośli też mamy takie wątpliwości, na ile można w pełni dziecku powiedzieć o tym, że nie wiem, mama już nigdy nie wróci, albo tata już nigdy nie wróci. Jakich słów używać, czy posiłkować się metaforą nieba, czy nie, do jakiego wieku tak, a kiedy już nie. No, tych pytań jest jest naprawdę mnóstwo. Ja mam takie wrażenie, że takie szkolenia z tego, jak rozmawiać o stracie, o śmierci, o odejściu bliskiej osoby, powinny być kierowane nie tylko do psychologów i pedagogów ze szkół, ale też no, do każdego chętnego.
Tak, no właśnie, tutaj mówiłam o tych zasadach. Tak,
trochę żartobliwie mówiąc, ale coś w tym jest na rzeczy, prawda?
Mówiłam o tych zasadach, o tej zasadzie prawdomówności i też podążania za pytaniami dziecka, za jego ciekawością, czyli tu jest taka wskazówka, że szanujmy tempo dziecka przyjmowania trudnych informacji, przeżywania jego żałoby. I teraz no, chodzi o to, żeby przekazywać te trudne informacje tak po kawałku. Nie od razu wszystko. Zwłaszcza jeśli widzimy, że dziecko jest bardzo napięte, że płacze, że teraz nie ma siły słuchać, prawda? Że ono, że powiedzenie, że wiesz, byłam u mamy w szpitalu, no i lekarz nie miał dla mnie dobrych wiadomości. I kiedy widzimy, że dziecko, nie wiem, zmienia temat, wychodzi z pokoju, zaczyna płakać, to czekamy, czy ono zapyta dalej, prawda, o to, a co będzie z mamą, czy umrze, czy nie. Czy nie pojawią się te pytania? Jeśli się nie pojawią, no to pewnie ja bym poczekała dalej, prawda, na to, co będzie się wydarzać z informowaniem. Mhm. I to jest to uszanowanie tempa dziecka.
Ja myślę, że najgorszym pomysłem to jest powiedzieć sobie, muszę rozmawiać na ten temat, taka jest konieczność, posadzić dziecko przed sobą i
teraz będziemy rozmawiać.
I to dotyczy nie tylko tematu żałoby, ale pewnie każdego ważnego tematu czy trudnego tematu poruszanego z dzieckiem. I tu jest potrzebny po pierwsze, myślę, wrażliwość i zdrowy rozsądek, a dopiero po trzecie jakaś wiedza. Myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenia, że jeżeli na przykład w rodzinie jest osoba taka, która jest ciepła, komunikatywna, to do takiej osoby najczęściej jakby wszyscy się garną z takimi tematami. I jeżeli dziecko ma możliwość tak porozmawiania z taką, nie wiem, ciocią, sąsiadką czy kimś bliskim, to pewnie niepotrzebny jest wtedy psycholog, tak? Natomiast w takich sytuacjach, w których no, zaczynają się dziać jakieś, nie wiem, problemy, tak? Czy my jako dorośli zauważamy problemy z dzieckiem, czy dziecko samo przeżywa, tak? I samo czuje, że nie wiem, czy ma lęki, tak? Czy ma jakieś takie myślenie, nie wiem, bardzo pesymistyczne, tak? Czy wpada w taką, no, w taką otchłań myślenia, że teraz już wszystko jest, nie wiem, niepewne na tym świecie, tak? I nie wiadomo, co się zadzieje.
Że to w ogóle koniec.
Że to koniec. No to wtedy warto zwrócić się do specjalisty.
No
na
tak,
pewno.
Tylko nie najpierw z dzieckiem, tylko ze sobą.
Tak.
Żeby się rozejrzeć w sytuacji. Dokładnie. Takie bardziej oczywiste pomaganie to jest te wsparcie materialne. I od tego Fundacji Hospicyjnej rozpoczęliśmy. Teraz mamy takie dziesięciolecie naszego pomagania takiego socjalnego. Mamy Fundusz Dzieci Osieroconych. I tam no, w Gdańsku około 140 osobom, dzieciom rocznie pomagamy w takich realnych, materialnych ich kłopotach. Zbieramy na to 1%. I tak dalej. I to jest taka, tak jak szlachetna paczka, prawda? Tylko, że w hospicjach, bo też działamy ogólnopolsko, konkretna pomoc, która jest ważna także z aspektów psychologicznych, że właśnie dziecko, które ma jakoś zabezpieczony byt, którego mama ma pracę albo ma te dla siebie ważne rzeczy, ma taką przestrzeń do tego, żeby no, zająć się też emocjami. Dlatego ta pomoc materialna jest taka istotna.
Ważna.
To nie jest tylko spełnianie marzeń, ale to jest realny wpływ na życie
dziecka. Ale myślę, że to jest też ważny aspekt. Ja się tym też z tym zmierzam w szkole. W momencie, kiedy na przykład umiera dziecku matka. Ojciec jest czasem bezradny, tak? Nawet jeżeli ten ojciec jest, tak? To czasem jest bezradny, czasem jest zapracowany, czasem nie ma doświadczenia związanego z gotowaniem
jeszcze
obiadu na przykład, tak?
Tak.
Z, nie wiem, jakąś taką opieką, no, tak, zwykle przypisaną jednak matkom. I tutaj jest też taki ważny moment, mimo że mówimy o rzeczach związanych z emocjami, tak? Z przeżywaniem. To warto też właśnie zwrócić uwagę na taki, choćby w tym pierwszym momencie, ten aspekt materialny. I myślę, że tutaj też jest ogromne zadanie szkoły. Wiem, jakie to ma znaczenie, jeżeli jest się po prostu zwyczajnie zaopiekowanym.
Mhm. Jeżeli i to jest się też kanwa później do rozmowy, do wejścia, tak. do wejścia w relację z tym rodzicem, czy z tym dzieckiem, wtedy, kiedy, nie wiem, znosimy ten tutaj przywołany obiad, tak? Albo kiedy robimy jakąś akcję szkoły, myślę, że świetnie sobie z tym to wypełniają, robimy jakąś zbiórkę na rzecz dziecka, no to wchodzimy w kontakt z rodziną, zaczynamy widzieć też, co się tam dzieje. Możemy też podpowiedzieć coś w innych aspektach.
A proszę powiedzieć, pani Agnieszko, czy dużo już było tych szkoleń dla psychologów, dla pedagogów z różnych trójmiejskich czy gdańskich szkół?
No, ja chyba mogę śmiało powiedzieć, że Gdańsk jest wyjątkowym miastem pod tym względem w Polsce, ponieważ wydaje mi się, nie robiłam takich bardzo szczegółowych obliczeń, ale wydaje mi się, że prawie w każdej szkole w Gdańsku jest osoba, pedagog, psycholog albo nauczyciel,
przeszkolona,
która uczestniczyła w takich dwóch dniach szkoleniowych. I gdzie już słyszę jakby po telefonach, jak się rodziny zgłaszają, że tak, tutaj ktoś mi powiedział, że możecie tutaj mi jakby rozjaśnić sytuację. Nauczyciele dzwonią, dziękują, że ja wiedziałam, jak mogę pomóc. Nie bałam się.
Tak, ale pani Agnieszko, ja też muszę powiedzieć, że dla nas jako nauczycieli, pedagogów jest to bardzo ważne, bo my też potrzebujemy często pomocy i wsparcia, bo jesteśmy w tym samotni, tak? Nie jesteśmy specjalistami we wszystkim.
I bardzo dobrze, że takie szkolenia są organizowane przez Fundację Hospicyjną. Bardzo paniom serdecznie dziękuję. U progu Wielkiego Tygodnia, w pierwszego dnia wiosny, dziś rozmawialiśmy o bardzo ważnym temacie, spychanym czasami gdzieś tam na margines, trudnym, niewygodnym. Rozmawiałyśmy w studiu o osieroconych dzieciach. Trwa kampania Fundacji Hospicyjnej pod hasłem Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż osieroconym dzieciom. Serdecznie paniom dziękuję. Agnieszka Paczkowska, psycholog hospicyjny z Hospicjum Księdza Dudkiewicza w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej, i Halina Weiss, pedagog szkolny z Zespołu Szkół nr 5 z 4 Liceum w Nowym Porcie. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Hanna Wilczyńska-Toczko, Ewa Palicka program zrealizowała. Kłaniam się pięknie. Do usłyszenia. I jeszcze Magda Umer na koniec.
Już nie pisz więcej nic, bo kłamiesz pięknie tak, że chociaż o tym wiem, zaczynam wierzyć znów. I nie patrz na mnie tym przegranym wzrokiem, mi nic nie tłumacz, nie trzeba tych słów. Zdarzyło się, co się zdarzyło, ja chcę pamiętać tylko miłość, tylko miłość. I już nie łudzę się i żyję jak w półśnie, bezradnie patrzę, jak odpływasz w dal co dnia. I nie zatrzymam cię, płyń w swoją stronę, bądź tam szczęśliwy, szczęśliwszy niż ja. A z tego, co się nam zdarzyło,